Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy jak co wtorek o tej porze na audycję Studio Sport. Dzisiaj za mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. Oczywiście powiemy kilka słów na temat skoków narciarskich, ponieważ mieliśmy kolejne konkursy Pucharu Świata, również mecz Vive Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, no i oczywiście dalsza część naszej audycji poświęcona już stricte rozgrywkom piłkarskim, bo trochę ich mamy. No i zaczynamy od sportów zimowych, tak jak wspomniałem na początku. Kolejny weekend tegorocznego Pucharu Świata, tym razem Skocznia Ruka w fińskim Kusamo. Dwa konkursy indywidualne, sobotni i niedzielny. I bardzo dobre informacje, jeżeli chodzi o występy naszych skoczków, ponieważ w sobotę dwóch z nich stanęło na podium. Na drugim miejscu był Piotr Żyła, na trzecim Dawid Kubacki. Oprócz tego w 30 mieliśmy kolejnych biało-czerwonych, razem było ich sześciu. Zaś w niedzielę, w tym drugim konkursie, na trzecim miejscu Dawid Kubacki, najwyżej z Polaków, a więc kolejne podium. Na siódmym miejscu Kamil Stoch i w drugiej serii mieliśmy jeszcze Piotrka Żyłę, Pawła Wąska i Andrzeja Stękałę.
Tak, naprawdę bardzo fajny początek sezonu w wykonaniu biało-czerwonych. Ten pierwszy sobotni konkurs przyniósł, tak jak powiedziałeś przed momentem, dwa występy dwóch Polaków na podium. Piotr Grzyba to jego 13 podium w karierze. Dla Kubackiego to było 20. Dwa równe skoki Żyły, który w drugiej serii zaatakował z czwartej pozycji, ostatecznie wyprzedził Nowotorżanina o ile? O 0,2 punktu. No i przez moment Piotr Grzyba był wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Troszkę rozczarował Kamil Stoch, chociaż 12 miejsce generalnie, ostatecznie rzecz biorąc, jest wynikiem całkiem przyzwoitym, ale pamiętajmy, że po pierwszej serii był dopiero 22, znowu ten jeden skok Stocha, podobnie jak Wiśle, był nieudany, no a konkurencji nie miał sobie skaczący od początku sezonu, będący w znakomitej dyspozycji Markus Eisenbichler, no który wyprzedził drugiego Żyłę w tym konkursie o blisko 20 punktów.
Jeżeli chodzi o takich jeszcze mocne postacie tego weekendu, no z pewnością Norweg Halvor Egner Granerud, który co prawda w sobotę jeszcze nie pokazał pełni swoich możliwości, chociaż i tak skończył na czwartym miejscu, ale już w niedzielę spisał się naprawdę wybornie. 137 metrów w pierwszej serii, no i zdecydowanie tutaj odskoczył Eisenbichlerowi w drugiej serii 142 metry przy odległości 131 metrów Niemca. No i ostatecznie właśnie Granerud został zwycięzcą tego konkursu. A jeżeli chodzi o klasyfikację generalną po trzech konkursach indywidualnych, no to rzecz jasna liderem zdecydowanie jest wspomniany przez nas Eisenbichler. Na miejscu drugim Halvor Egner Granerud z dorobkiem 200 punktów. Najwyżej z Polaków Dawid Kubacki 144 punkty na trzecim miejscu. Na miejscu piątym Piotr Żyła 133 punkty i pierwszą dziesiątkę zamyka z dorobkiem 62 punktów Kamil Stoch.
Tak, Stoch tak stopniowo z konkursu na konkurs wygląda ze skoku na skoku coraz lepiej, coraz stabilniej, tak jak wspomniałeś, trzech Polaków w dziesiątce, a łącznie aż pięciu Polaków w dwudzieste, bo jeszcze jest 16 Klemens Buranka i 18 Andrzej Stękała. Szkoda Murańki, który te pierwsze dwa indywidualne konkursy miał naprawdę dobre. Tak dobrze skaczącego Murańki dawno nie oglądaliśmy, a szkoda, że te niedzielne kwalifikacje zawalił, bo niespodziewanie w ogóle przez nie nie przebrnął. I tak jak wspomniałeś, Eisenbichler pewnie lideruje. Ta wygrana Graneruda w niedzielę, mimo wszystko, patrząc na okoliczności zawodów, może być niespodzianką, bo pamiętajmy, że po pierwszej serii Eisenbichler prowadził ze zdecydowaną przewagą ponad 10 punktów i wydawało się, że pewnie będzie zmierzał po trzecią wygraną w tym sezonie. No stało się inaczej i ostatecznie Norweg wygrał zdecydowanie.
Tak, jeżeli chodzi jeszcze o Polaków, no to tutaj naprawdę warto pochwalić rzeczywiście Murańkę, ale też nieźle spisał się Paweł Wąsek, bo to zawodnik, który do kadry, a wydawało się, że ma daleko, a tu się okazuje, że pojawił się na konkursach, w obu z nich zapunktował. Szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o sobotę, warto też wyróżnić Andrzeja Stękałę, który skończył na 11 miejscu. No to są zawodnicy, którzy raczej prezentowali się w kadrze B, a Stękała tu nawet skakał nie tak dawno jeszcze w Fiskapie, więc to jest naprawdę taki pozytyw.
I dodając tak jeszcze, Doleżal będzie miał teraz taki, można powiedzieć, pozytywny ból głowy przy wyborze, powiedzmy, tego czwartego na konkurs drużynowy, bo pewnie kamień wydają się na chwilę obecną Kubacki, że Łasnoch, a kto ten czwarty, bo jest Murańka, tak jak mówisz, akces składa Wąsek, jest Stękała, też no nie można gdzieś tam jednak gdzieś z radarów spuścić Macieja Kota. Także jeżeli chodzi o rywalizację drużynową, no to wygląda naprawdę obiecująco.
Tak, nie zapomniajmy oczywiście o Macieju Kocie, który już też punktował. No i też jest Kuba Wolny, który przecież miał nie tak dawno jeszcze naprawdę dobre występy, ale gdzieś się trochę pogubił.
Tak.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolejne zawody z cyklu Pucharu Świata zaplanowano na 5 i 6 grudnia. Będą to konkursy w Niżnym Tagile, a więc tym razem rywalizacja przenosi się do Rosji.
Ale trzeba dodać, Łukasz, że co trzeba podkreślić, w Niżnym Tagile Polacy wystąpią w rezerwowym składzie, a więc bez Stocha Kubackiego 3 żyły.
Tak, bierzmy też pod uwagę, że zaraz po tych konkursach w Rosji mamy zaległą imprezę z zeszłego sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, które mają się odbyć w dniach od 11 do 13 grudnia. I jeszcze piłka ręczna, ponieważ mieliśmy mecz Ligi Mistrzów właśnie w tej dyscyplinie. Vive Kielce podejmowało Vardar Skopje, a więc bardzo mocną drużynę. No i to zwycięstwo bardzo okazałe, trzeba przyznać. 36 do 29 już po pierwszej połowie Kielczanie z wyraźną przewagą nad przeciwnikami, 18 do 12 i właśnie tą przewagę zdołali utrzymać w drugiej części spotkania. No i wydaje się, że Vive jest jak na najlepszej drodze ku temu, żeby bez większych problemów zakończyć fazę grupową na wysokiej pozycji i oczywiście grać w tej fazie play-off. Jeżeli chodzi o dyscypliny niepiłkarskie, to na razie tyle i za kilka minut zapraszamy oczywiście na piłkę nożną.
Yeah!
Tegoroczna faza grupowa Ligi Mistrzów przebiega bardzo sprawnie. Mecze, nie licząc przerw reprezentacyjnych, rozgrywane tydzień po tygodniu. No i właśnie już dziś i jutro piąta kolejka tych rozgrywek w fazie grupowej, ale przeanalizujmy sobie szybko to, co się działo w kolejce czwartej. W grupie A Atletico Madryt bezbramkowo zremisowało z Lokomotivem Moskwa, zaś Bayern Monachium na własnym stadionie podejmował Red Bull Salzburg i zwyciężył 3-1. Dla nas bardzo istotna informacja, jedno z trafień autorstwa Roberta Lewandowskiego.
Tak, Bayern szybko zapewnił sobie awans do fazy pucharowej i już od razu też awans z pierwszego miejsca. Dwie ważne rzeczy to właśnie to ta bramka Lewandowskiego w 43 minucie. No i co trzeba podkreślić, to było 71. trafienie lewego w historii Ligi Mistrzów, dzięki czemu wyrównał osiągnięcie Raula Gonzaleza. Jest w tej chwili trzeci, a więc przegrywa tylko z Messi i Ronaldo, ale trzeba w takich sytuacjach, ja to bardzo często podkreślam, w takich sytuacjach Lewandowski strzelił tyle samo bramek co Raul, rozgrywając 48 meczów mniej od Hiszpana w Lidze Mistrzów. No a Bayern, wygrywając z Austriakami 3-1, odniósł 15 zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach, co oczywiście jest wyśrubowaniem ich własnego rekordu.
W grupie B Borussia Mönchengladbach po raz kolejny rozbiła Szachtar Donieck, tym razem zwycięstwo drużyny niemieckiej 4-0, zaś w starciu Interu Mediolan z Realem Madryt górą goście z Hiszpanii po wygranej 2-0.
Tak, Inter przegrywając z Realem praktycznie szansę na awans do 1/8 finału zminimalizował do zera i prawdopodobnie drużyna z Mediolanu po raz trzeci z rzędu odpadnie w tych rozgrywkach na etapie fazy grupowej. No a Real, bo można powiedzieć, że ogarnął się po tych dwóch pierwszych meczach, kiedy tracił punkty w konfrontacjach z Szachterem i Borussią Mönchengladbach, a natomiast właśnie ekipa Marco Rose po pewnej wygranej z Szachterem pewnie zmierza po awans do 1/8 finału. No i wskazuje na to, że ta drużyna po raz pierwszy w historii właśnie awansuje do tego etapu rozgrywek.
No trzeba przyznać rzeczywiście, że Inter zawodzi, jeżeli chodzi o pole Ligi Mistrzów. W grupie C Olympiakos Pireus mierzył się z Manchesterem City i przegrał 0-1. Zaś Olympique Marsylia uległa na własnym stadionie ekipie FC Porto 0-2.
Tak, City także już pewne awansu, komplet punktów. Tym razem wygrana w takim chyba najmniejszym nakładem sił z Olympiakosem po bramce Fodena, natomiast Porto także już jedną nogą w 1/8 wygrywa z Marsylią, która ustanowiła niechlubny rekord. Drużyna ze Stade Vélodrome przegrała 13 mecz z rzędu w Lidze Mistrzów, no jest samodzielnym rekordzistą pod tym względem. Do tej pory dzieliła ten rekord z Anderlechtem Bruksela, który przegrywał 12 meczów z rzędu w latach 2003-2005.
W grupie D bardzo ciekawe spotkanie mieliśmy. Liverpool na własnym stadionie podejmował Atalantę Bergamo i tutaj drużyna z Włoch zwyciężyła 2-0, zaś Ajax Amsterdam na własnym stadionie pokonał FC Midtjylland, a więc debiutanta w Lidze Mistrzów, 3-1.
Tak, w tej grupie chyba, obok grupy H, wydaje się wygląda najciekawiej rywalizacja w kontekście awansu do następnej rundy, bo trzy zespoły bardzo mocno liczą się w walce o awans. Liverpool wydawało się, że już pewnie zmierza po awans, ale przegrywa. No ale trzeba też przypomnieć, że drużyna Klopa osłabiona i to bardzo mocno, bez Van Dijk'a, bez Arnolda, bez Thiago Alcantary, chociażby no, przegrywa z Atalantą 0-2, no i to jest dla Liverpoolu, który u siebie od ponad 3 lat nie przegrywa meczu ligowego, tak, to już druga porażka drużyny Klopa w tym roku, bo przypomnijmy, że przegrali przecież z Atletico Madryt w rewanżowym meczu 1/8 finału, natomiast Ajax pewnie wygrywa z Duńczykami 3-1, zachował drugą pozycję w grupie, wyprzedza Atalantę lepszym bilansem bramkowym, no i teraz te dwie kolejki będą bardzo zadecydują o tym, kto awansuje, kto spadnie, nie tyle kto spadnie, ale kto zagra też w 1/16 Ligi Europy.
No zobaczymy. Każda z tych drużyn na pewno gra efektowną piłkę i będzie szkoda każdej z nich. W grupie E Stade Rennes na własnym stadionie przegrał z londyńską Chelsea 1-2, zaś Krasnodar na własnym terenie uległ Sewilli również 1-2.
Tak, bohaterem ekipy The Blues, rezerwowy w tym meczu, zresztą jak i w całym sezonie, Olivier Giroud, który zapewnił komplet punktów, no i tym samym awans. Sevilla znowu wygrywa w ostatniej minucie, znowu wygrywa takim, no, w szczęśliwych okolicznościach, bo przecież w pierwszym meczu z Krasnodarem drużyna Juliana Lopetegiego długo przegrywała i to grając w dziesiątkę. Tym razem również była sytuacja, no, taka, że do 90 minuty wydawało się, że Rosjanie w końcu zgarną jakieś punkty, ale Munir El Hadżadzi zapewnił drużynie z Andaluzji 3 punkty, no i Sevilla również zameldowała się w 1/8.
W grupie F Borussia Dortmund na razie zachowuje pierwsze miejsca w tabeli po zwycięstwie nad Klub Brugge 3-0, zaś na drugim miejscu umacnia się Lazio. Tym razem Rzymianie pokonali u siebie Zenit Sankt Petersburg 3-1.
Tak, no i tutaj słówko o Haalandzie, który ma już 6 bramek w tej edycji Champions League. Norweg pobija niesamowite rekordy, bo przecież to były jego gole numer 15-16. Dokonał tego w 12 meczach. Żaden zawodnik w historii Ligi Mistrzów nie strzelił tylu bramek w zaledwie 12 występach. Choćby na przykład mówiąc o Cristiano Ronaldo, który w pierwszych 12 meczach w Lidze Mistrzów zgarnił ile strzelił bramek.
Zero?
Zero, dokładnie. A Messi na przykład dwie, trochę lepiej wyglądała ta statystyka, jeżeli chodzi o Lewandowskiego. Także Haaland zmierza bardzo pewnie, być może po pierwszą w karierze koronę króla strzelców, jeżeli chodzi o te rozgrywki. A Lazio również pewnie 3-1 z Zenitem. Bohaterem meczu Immobile. Piękna bramka Włocha, zwłaszcza ta już na początku meczu, kiedy kapitalnie uderzył za pola karnego w samo okienko bramki Rosjan.
I zostały nam jeszcze dwie grupy. Najpierw grupa G. Tam Dynamo Kijów mierzyło się z FC Barceloną. Nie było to tak zacięte spotkanie jak to pierwsze. Tym razem Duma Katalonii zwyciężyła 4-0. 2 gole Martina Braithwaite'a, to jest warte odnotowania. I Juventus na własnym boisku pokonał Ferencváros 2-1.
Trudno w ogóle zrozumieć czasami logikę piłki nożnej. Barcelona, która męczy się u siebie z Dynamą Kijów, które gra rezerwowym składem, wygrywa ledwo 2-1. Teraz na wyjeździe Barcelona gra bez kilku człowiek piłkarzy z Leo Messim na czele. Wygrywa łatwo 4-0. Bohaterem meczu Braithwaite, który strzela dwie bramki. Asystuje przy trafieniu Sergino Desta, dla którego zresztą to było pierwsze trafienie w barwach Dumy Katalonii. No i Juventus wymęczył wygraną z Ferencvarosem 2-1. Bohaterem bardzo skuteczny w tym sezonie, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, Alvaro Morata.
No i tu trzeba dodać, że zarówno Barcelona, jak i Juventus już z pewnym udziałem w 1/8. Kwestia pozostaje tylko miejsca pierwszego i drugiego. I grupa H. Paris Saint-Germain zmierzył się z Lipskiem i Paryżanie zwyciężyli 1-0. Zaś Manchester United skuteczny wziął rewanż na drużynie Istanbulu Başakşehir'u, zwyciężając 4-1.
Tak, Manchester szybko załatwił sprawy losy meczu z Turkami już w pierwszych dwóch kwadransach gry, prowadząc 3-0, natomiast PSG wygrywa z Lipskiem 1-0, zrównał się punktami z ekipą Nagelsmana i ma taką małą przewagę, bo w przypadku, gdyby oba zespoły zakończyły rywalizację grupową z taką samą liczbą punktów, to drużyna Tomasa Tuchela legitymuje się lepszym bilansem meczów bezpośrednich.
No trzeba przyznać rzeczywiście, że ta sytuacja w grupie H to też jedna z ciekawszych, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe. Będziemy z pewnością śledzić to do końca. Omówiliśmy już Ligę Mistrzów. Teraz powiemy kilka słów jeszcze o tym, jak w Lidze Europy radził sobie Lech Poznań. Tym razem mierzył się kolejorz ze Standardem Liège. Spotkanie wyjazdowe. Do pewnego momentu wyglądało to dobrze. Prowadzenie Lecha 1-0 po trafieniu Mikaela Iszaka. Dodatkowo czerwona kartka dla zespołu rywali. No ale też się popsuło w pewnym momencie coś w grze Lecha. Tym razem Czerwo wyłapał za dwie żółte kartki Czernomarkowicz. No i potem, można powiedzieć, klasyka Lecha w tym sezonie ligowym, chociażby bramka stracona już w doliczonym czasie gry kosztowała komplet punktów.
No niestety, bo znowu wynik w meczu Glasgow Rangers Benfica ułożył się po myśli Lecha. Tam oba zespoły ponownie zremisowały. Lech prowadził, miał przewagę innego zawodnika, ale jak nakazuje tradycja występów polskich klubów europejskich pucharach, wszystko trzeba było podręcznikowo, delikatnie mówiąc, spartolić. No i tak też się stało. Lech nie dość, że szybko stracił bramkę na 1-1, to ostatecznie wyjechał z Belgii z niczym. No i dzisiaj szanse Lecha na awans do fazy pucharowej są praktycznie zerowe. Żeby się liczyć, musi drużyna Dariusza Żurawia wygrać teraz najbliższy mecz. Ten teoretycznie najtrudniejszy, bo na wyjeździe z Benficą Lizbona.
Tak, no raczej trudno przypuszczać, tak biorąc pod uwagę takie argumenty, takie racjonalne, żeby Lech był w stanie zdobyć komplet punktów na Rangersach i na Benfice. Szkoda rzeczywiście, bo była szansa na to, żeby Lech jeszcze zachował te matematyczne możliwości ku temu, żeby awansować do 1/16. No ale niestety błędy po raz kolejny, szczególnie w defensywie, powodują, że rzeczywiście kolejorz, jak to mówi klasyk, może się powoli już skupiać na rozgrywkach ligowych.
Tak, no ale trzeba też doceniać to, że mamy polski zespół występujący na jesień w europejskich pucharach, że rzeczywiście Lech w tym sezonie godnie nas reprezentował, bo przecież przypominamy, że w imponującym stylu przebrnęli przez fazę eliminacyjną jako jeden z trzech zespołów, który awansował do fazy grupowej. eliminując aż 4 przeciwników, więc grając od początku rundy. No i teraz tutaj w Lidze Europy, w tej fazie grupowej, Lech miał naprawdę miał momenty, bo i dobry mecz z Benfiką, niezły z Glasgow Rangers, chociaż bez jakiejś realnej szansy na zdobycie bramki. Bardzo dobry mecz ze Standardem Lierz, gdzie można nawet powiedzieć, że... Tak, można nawet powiedzieć, że gra była lepsza niż wynik, bo tam Lech mógł zdecydowanie wyżej wygrać. No i ten rewanż, to był, wydaje się, taki był chyba mimo wszystko najsłabszy mecz Lecha. I też mimo wszystko, chociaż oczywiście można polemizować, zasłużona porażka.
No i tak bardzo szybko jeszcze zobaczymy, jak radzili sobie Polacy za granicą w ostatni weekend, bo tutaj kilku biało-czerwonych pisało się na listę strzelców, chociażby Jan Bednarek w barwach Southampton. Trafienie w meczu z Manchesterem United, akurat Święci ten mecz przegrali 2-3. Na listę strzelców pisał się również Robert Lewandowski w meczu ze Stuttgartem, a Bayern wygrał 3-1 i bramka, co warte podkreślenia, debiutackie trafienie Bartosza Białka w barwach Wolfsburga. Co prawda młody Polak zagrał tylko 9 minut, ale to wystarczyło mu, żeby wpisać się na listę strzelców w tym spotkaniu.
Bartosz Białek 13 minut w tym sezonie zagrał łącznie dla Wolfsburga, strzelił jedną bramkę, dokładnie tyle samo goli strzelił w tym sezonie, co Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik razem wzięci, a więc napastnicy numer 2 i numer 3 w hierarchii kadry Jerzego Brzęczka. Wnioski można sobie wysunąć same. Buksa również strzelił za oceanem. Jego drużyna już jest w finale konferencji wschodniej. No i Lewandowski oczywiście, kolejna bramka, 12 w tym sezonie, odskoczył Haalandowi na 2 trafienia. Bayern pewnie pokonał Stuttgart 3-1, mimo że przegrywał w tym meczu. A Bednarek, jeżeli Bednarek strzela do Southampton gola, to można zakładać niemal już ze 100% pewnością, że ten mecz drużyna Świętych przegrała. Bednarek 3 bramki w swojej karierze na błyskach Premier League, za każdym razem, kiedy trafiał do siatki przeciwnika, jego drużyna przegrywała mecz 2-3, mimo że w każdym z tych meczów prowadziła 2-0.
No i co warto podkreślić, Bednarek najlepszy polski strzelec, jakby na to nie patrzeć.
Środkowy obrońca.
Środkowy obrońca w Premier League z wynikiem 3 trafień.
Tak, 3 trafienia Bednarka, 2 Klicha, po jednym Warzychy i Wasilewskiego. I co ciekawe, z tego zestawienia tylko Mateusz Klich przynajmniej na razie nie trafiał w meczach z Manchesterem United. Ale kto wie, teraz jeżeli nic się w najbliższym czasie zmierzy z Manchesterem, to można zakładać, że Polak trafi do siatki. Na przykład z rzutu karnego.
Być może ta seria zostanie przełamana. Została nam jeszcze Ekstraklasa i 11 kolejka, ale o niej powiemy za kilka minut. No i tak jak wspomnieliśmy, została nam jeszcze Ekstraklasa.
Tak jest. No troszeczkę zmieniamy dyscyplinę sportu, bo to już jest piłka nożna, co prawda, ale już w takim trochę mniej poważnym wydaniu. I zaczynamy od meczu?
Od meczu w Zabrzu. Tam Górnik mierzył się z Pogonią Szczecin. Górnik, który w ostatnim czasie też miał problemy z wygrywaniem, więc zgodnie z naszą logiką wewnątrz ekstraklasową nastąpiło przełamanie w tym spotkaniu i zwycięstwo Zabrzan 2-1 po bramkach Jesusa Jimeneza z rzutu karnego i Bartosza Nowaka w 60. minucie spotkania. Dla Pogoni strzelił Maciej Żurawski. Murawski, oczywiście zbieżność nazwisk z byłym napastnikiem Wisły Kraków, zupełnie przypadkowa.
Tak, no, tak jak mówiłeś, z bramek Jesusa Jimeneza, który przez chwilę zrównał się w klasyfikacji najlepszych strzelców z Tomasem Pekartem, Hiszpan ma już w tym sezonie na koncie 8 bramek.
I w Gdańsku, Lechia Gdańsk podejmowała drużynę Lecha Poznań. Lecha, który wrócił właśnie parę dni wcześniej ze starcia ze Standardem. No i kolejarz przełamał taką niemoc wyjazdową w Gdańsku. Od 5 lat nie mógł zwyciężyć. Tym razem to się udało. 1-0. Oczywiście sam mecz nie był porywający. Jedyne trafienie z rzutu karnego Mikaela Iszaka, który można powiedzieć jako jeden z nielicznych, no nie zawodzi. Nie zawodzi, jeżeli chodzi o występy w barwach Lecha.
Tak, no Lech wygrywa po raz pierwszy w Ekstraklasie od blisko 2 miesięcy, przełamał się po serii chyba 4 meczów ligowych bez zwycięstwa, no i tu rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wymęczone zwycięstwo, ale na szczęście w następnej kolejce Lech gra u siebie z ostatnim w tabeli pod Beskidziem i jest wielce prawdopodobne, że w tym meczu straci punkty.
Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi o Legię Warszawa, to drużyna ze stolicy mierzyła się z Piastem Gliwice. Piastem, który jeszcze nie tak dawno okopał się na ostatnim miejscu w tabeli. To spotkanie zakończyło się podziałem punktów 2-2. Pierwsze trafienie dla Legii Bartosza Kapustki. No i oczywiście Tomasz Pekhardt, kolejne trafienie w tym sezonie, a dla Piasta bardzo dobrą serię zalicza Jakub Świerczok, kolejne spotkanie z trafieniem w lidze.
Tak, Świerczok długo nie strzelał, ale jak już zaczął strzelać, to seryjnie. Trzeci ligowy mecz z rzędu i trzecia bramka. Piast w pierwszych 8 kolejkach tylko 2 punkty, w ostatnich 3 za to 7 punktów, a więc drużyna Forlanika powoli się odradza. No daleki zresztą, natomiast pierwszą bramkę strzelił Kapustka, a kolejną również już 9 w tym sezonie niezawodny Tomasz Pekhardt i ta strata punktów w Legii kosztowała także pozycję lider.
No i to też oznacza, że Piast przynajmniej na chwilę wyskoczył ponad strefę spadkową jednozespołową, bo w tym sezonie spada tylko jedna drużyna. No i tam się trochę spłaszczyło na dole, ale o tym
tak
zaraz...
Tak jest to sezon.
Tak, o tym pewnie zaraz powiemy. Pod Beskidzie Bielsko-Biała na własnym obiekcie podejmowało Śląsk Wrocław i tam zwycięstwo gości 2-0 po trafieniach Roberta Picha i Marcela Zyli.
No masz bez historii, tutaj tym razem bez niespodzianki. Śląsk wygrywa, a Podbeskidzie legitymuje się w tej chwili po 11 kolejkach najsłabszą, najgorszą defensywą w lidze, bo straciło najwięcej bramek z całej stawki, 25 bramek.
No i dodajmy, że w tym momencie górale na ostatnim miejscu w tabeli, a więc tym zagrożonym spadkiem. W Bełchatowie, grający już drugi sezon w roli gospodarza Raków Częstochowa, podejmował tegorocznego Beniaminka, a więc Warte Poznań. No i miał duże problemy z tym, żeby zdobyć 3 punkty. Udało się to dopiero w 90 minucie z rzutu karnego skutecznym egzekutorem Władysławs Gutkowskis.
Tak, i kolejny fenomen, jeżeli chodzi o Ekstraklasę Raków, który gra mecze poza swoim terenem. 11 meczów można powiedzieć na wyjeździe. Jest no, liderem Ekstraklasy. Wrócił na tą pozycję. Fajna seria meczów, bo drużyna Papszuna, wygrywając z Wartą, zanotowała 10 ligowe spotkanie z rzędu bez porażki. I jest takim rzeczywiście zasłużonym liderem trwającego sezonu.
Tak, no i rzeczywiście ta skuteczność w ofensywie tutaj warto
też
podkreślić. 24 gole.
Popatrzcie, drugi najskuteczniejszy zespół, czyli Lech, który jest 18. Oczywiście dopiero 9 w tabeli, ma 18 bramek, czyli 6 goli mniej.
Tak, także rzeczywiście zasłużone to prowadzenie Częstochowian. Jeżeli chodzi o Stal Mielec, kolejnego Beniaminka, no to tutaj starcie z Jagiellonią Białystok odbyło się w ostatni weekend, no i gospodarze zwyciężyli 3-1, a więc można powiedzieć, że powoli zaczyna działać efekt nowego szkoleniowca, czyli Leszka Ojrzeńskiego.
Najpierw remis z Zagłębiem Lubin 2-2, teraz, a więc to jest w kategoriach na pewno sukcesu, zdobyć punkt z tym zespołem na ich terenie, teraz wygrana z Jagiellonią, no i proszę, Stal w tej chwili jest na miejscu dającym im utrzymanie w tabeli, bo na 15, utrzymanie w Ekstraklasie, bo na 15 pozycji.
No na osłodę dla Jagiellonii pozostaje wspaniała bramka Przemysława Myskowskiego w tym meczu, ale niestety
nic ona nie dała.
Nie przełożyła się na zdobycz punktową rzeczywiście. W Krakowie Wisła podejmowała Zagłębie Lubin, to spotkanie zakończyło się porażką Białej Gwiazdy 1-2, no i oczywiście zapłacił za to posadą, za to spotkanie trener Artur Skowronek.
Tak, wytrzymał na stanowisku trenera Wisły niewiele ponad rok. Wisła miała tylko 2 takie momenty w tym sezonie, że rzeczywiście potrafiła no i zaimponować, bo przecież wygrała chociażby nawet ze Stalą 6-0, potem z Podbeskidziem 3-0, ale potem znowu przyszła seria meczów bez zwycięstwa, no i w tej chwili drużyna Białej Gwiazdy musi spoglądać bardzo nerwowo w kierunku strefy spadkowej.
No i ostatnie spotkanie to było zwycięstwo wyjazdowe Krakowi nad Wisłą Płock 1-0 i szybki rzut oka na tabelę na miejscu pierwszym Raków, 24 punkty, a więc wraca na pozycję lidera. Legia Warszawa na drugim miejscu, 23 punkty, podium uzupełnia Górnik Zabrze, punktów 20, no i na dole tabeli 4 drużyny z dorobkiem 9 punktów na 4 ostatnich miejscach, a więc Wisła Płock, Piast Gliwice, Stal Mielec i Podbeskidzie Bielsko-Biała.
Tak, a liderem klasyfikacji strzelców ponownie Tomasz Pekard z 9 bramkami na koncie.
Oczywiście jeszcze do końca roku tych kolejek ekstraklasowych kilka będzie, o nich powiemy, ale i nie tylko. Zapraszamy na następną audycję za tydzień o godzinie 16:30. Za dzisiaj dziękuję Państwu.
Wojtek.
Oraz Łukasz. Do usłyszenia.